Zanim będę czytał słowo, chciałbym wzorem pastora się pochwalić. nie będę się chwalił, ale będę chciał powiedzieć, co Bóg czyni. Niedawno byłem na obozie, już tym razem nie proroczym, ale organizował taki kościół i usługiwałem na tym obozie. I mieliśmy tam dobry czas. W zeszłym roku, kiedy byłem, od jakiegoś czasu usługuję w tym kościele na obozie letnim i zawsze się coś dzieje. W zeszłym roku przyjechała młodzież zbuntowana, chodziła swoimi drogami i wiecie, Bóg tak dotknął młodzieży, że w zeszłym roku, że oni płakali, leżeli twarzą na ziemi, pokutowali, wszyscy przeżyli chrzest w Duchu Świętym i dzisiaj mają, są inspiracją całego Kościoła. Kościół na nich patrzy, to mówią, to nie jest niemożliwe. Te dzieci były inne. Nie było w nich tyle pasji. Dzisiaj ta pasja jest. Więc kiedy przyjechałem na ten obóz, powiedziałem, Boże, co będziesz czynił tym razem? Więc najpierw zaczęło się tak, że Bóg budował moją wiarę. Oczywiście modliłem się, zawsze staram się modlić, tym razem trochę więcej się modliłem. I mieliśmy na obozie kobietę, która była na psychotropach i nawet jak jadła, to wiecie, tak dziwnie brzmi, nie umiała czasami do buzi trafić. Takie spowolnione ruchy, że trafiała gdzieś, to zawsze była tak, coś jej tu wisiało zawsze. I jak rozmawiała, to też tak dziwnie mówiła, trzeźwo, ale dziwnie. I powiedziała, bracie, ty się tak na mnie nie patrz, bo ludzie w moim stanie biorą większe dawki i oni są dopiero nie do życia. Ja to jeszcze jestem okej. Okay. Sobie pomyślałem, ale ja nie chcę takiego okej. Okay. Ja nie chcę takiego okej. Okay. Co to za życie takie na zwolnionych obrotach, prawda? I pamiętam, było spotkanie wieczorne i ona mnie złapała i powiedziała, wiem, że za chwilę będziesz usługiwał, ale ja już tak nie chcę. Czy możesz się o mnie pomodlić? Wiecie, 10 minut do spotkania i mnie złapała w drzwiach praktycznie. Powiedziałem, to chodź, pomodlimy się. Zacząłem się modlić i zaczęła się manifestować. Delikatnie wprawdzie, ale się zaczęła. Pierwszy obraz miałem takie, że ona jest jabłkiem, w którym jest robak. I ten robak zaczął wychodzić. Przestraszył się i zaczął wychodzić. Powiedziałem, ty masz demona. Musisz być wolna. I ona mówi, jestem gotowa. Wiecie, trwało to, aż zaczęliśmy nabożeństwo. Cały czas kaszlała, brały one wymioty. Zamknąłem drogę powrotu temu demonowi i poszliśmy na nabożeństwo. Lider uwielbienia prowadził to spotkanie, czy uwielbienie w ten sposób, że powiedział, zaczniemy Boga chwalić z całej siły. Kto chce tańczyć, niech tańczy. Kto chce podskakiwać, niech podskakuje. Kto chce siedzieć, niech siedzi. Kto chce leżeć, niech leży. I wiecie, kto pierwszy wyszedł do tańca? Właśnie ona. Nie była już spowolniona. Nie myślę, że została w pełni uzdrowiona, bo nie wszystko jest od złego, tak? Czy od demona. Pewne rzeczy muszą być uleczone jeszcze, ale to była już inna kobieta. Inna. A później podeszła, po nabożeństwie do mnie podeszła kobieta, czy nie dziewczyna, i zobaczyłem na jej kolanie bandaż, pytałem się, co jest z twoją nogą, bo już wszyscy się rozeszli. A ona powiedziała, skoczyłam i mi coś szczeliło w kolanie i lekarze mówią, że muszą to zbadać, ale na razie to tam tylko usztywnili to kolano, zabandażowali. Powiedziała, to będziemy czekać na wyniki. Uklęknąłem przy niej, tak na ziemi, bo to nie było już w sali. Włożyłem ręce, pytałem się, czy mogę włożyć na kolano, wiecie, dziewczyna, na kolano, położyłem rękę, pomodliłem się, nic się nie wydarzyło, po prostu pomodliłem się. I ona zaczęła odbandażowywać, ściągać to całe zabezpieczenie. Mówię, co ty robisz? Ona powiedziała, bo jestem uzdrowiona. Tak mi szczeliło w drugą stronę, że ja się czuję dobrze. Zaczęła ruszać tą nogą, przysiady robić, podskakiwać. Mówię, Boże, co się dzieje, tak? A na drugi dzień przyszła kobieta z dzieckiem i powiedziała, mój syn ma kontuzjowaną nogę, kontuzjowaną nogę, Ten polski czasami robi problemy. I jak podbiegnie parę kroków, to jeszcze dobrze, ale później już kuleje i to mocno, aż w końcu kończy się to bólem i płacze. Nie daj tego syna. Pomodliliśmy się. Chłopak wszczepnęło nim, poruszał nogą, mówi, jest dobrze. I pobiegł. Sobie pomyślałem, musimy być zawsze gotowi do modlitwy, tak? Nie tylko na nabożeństwie, nie tylko kiedy jest sytuacja, tak, kiedy stworzymy takie warunki bezpieczeństwa. Zawsze musimy być gotowi, bo nie wiesz, kiedy będziesz miał okazję. Bo kiedyś to tak raczej czekaliśmy na okazję, tak? A teraz zauważyłem, że Bóg oczekuje, kiedy widzisz kogoś w potrzebie, trzeba się modlić. Trzeba być użytecznym. Trzeba działać. I przedostatnie nabożeństwo, wiecie, jakie mieliśmy? Że Bóg dotykał dzieci. Najpierw przekazałem, Bóg będzie słowo, Bóg będzie dotykał dzisiaj dzieci. I wiecie co? Dzieci, były dwie kobiety w ciąży, dużo wysokiej ciąży. Jedna wyższej, druga niższej, ale tak dosyć. I najpierw zaczęło się od dzieci takich 7-4-letnich. Taki chłopczyk siedział i płakał. Pastor do niego podszedł i mówi, czemu ty płaczesz? On mówi, pastorze, ja nie wiem, czemu ja płaczę, ale ja nie mogę przestać. I godzinę płakał. Kałuża łez była pod nim. Mówi, ja nie wiem, ale coś ze mnie wychodzi. Ja tak kocham Pana Jezusa. Taki 4-latek, słuchajcie. I ryczał jak nie wiadomo co. A później następny, a później następny. Ale najfajniejsze było to, powiedziałem, ale Bóg dotyka też w łonie matki. Wstała ta jedna, mówi, tak, ja już ledwo żyję. To dziecko takie rzeczy robi we mnie, że ja już wątroba mnie boli, żołądek mnie boli, wszystko mnie boli. Ja już nie mogę wytrzymać. I ono, mój pastorze, uściśnij mnie. Więc ja ją uścisnąłem, jak dostałem kopa w brzuch. Ja mówię, ale mnie walnęło. Mówi, na rozrabiałeś, to masz. Bóg czyni coś dziwnego. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy tydzień inicjatyw. Tydzień inicjatyw. Więc dopowiem jeszcze jedną rzecz. Pozytywny inicjatyw. Pozytywny, nie negatywny. W zeszłym roku dwóch ludzi z młodzieży nie przyjechało, bo rodzice zabrali ich gdzie indziej. Dwóch chłopców. I w tym roku również jechali. Oni są w separacji, czy po rozwodzie, ale nie mogli przyjechać ci chłopcy, bo jednego zabrał ojciec, drugiego matka. I jeden z nich powiedział, w tym roku nie dam się okraść z błogosławieństwa. I przyjechał. Sam. Zbierał pieniądze, matka mu trochę dołożyła, przyjechał sam. I kiedy skończyło się jedno z pierwszych nabożeństw, on powiedział, nabożeństwo się skończyło, ale ja chcę coś przeżyć. Idziemy nad wodę i będziemy się modlić do rana. Modlili się do drugiej. Został uwolniony, został napełniony. Na drugi dzień chodził, tylko płakał, ale to był pozytywny płacz. Nastąpił przełom. Powiedział, warto było. Odszedł do mnie, objął mnie i powiedział, wujku, warto było po prostu. To jest niesamowite. Warto było. I ostatnie świadectwo. Byłem kiedyś w pewnym miejscu i podeszła kobieta z mężem. Podeszli razem, za rączkę, bardzo szczęśliwi, patrzyli sobie w oczy i zacząłem do nich prorokować tak. Dawid miał żonę. Nazywała się Michal. I ta Michal, kiedy zobaczyła, jak Dawid sprowadza skrzynię Bożą do Jeruzalemu i tańczy, i rozebrał się, i zachowywał się, jakby był niepoczytalny. Zgardziła w nim w sercu swoim, tak? Było? I wiecie, co ją za to spotkało? Była bezpłodna. Bóg zamknął jej łono. Dlatego, że, i tam jest napisane wyraźnie, dlatego, że wzgardziła pomazańcem Bożym w swoim sercu. I powiedziałem do tej kobiety, ja nie wiem, jak ty traktujesz swojego męża. Ja nie wiem, jaki wy macie problem, pierwszy raz w życiu was na oczy widzę, ale to słowo jest dla was. I ona mi w zeszłym tygodniu napisała list. Pastorze, jestem w ciąży. Powiedziałem, tak. Odpisałem jej na Messengerze. Jak to się stało? A, bo jak mi przekazałeś to słowo, czy nam, to się wściekłam na ciebie. Co będziesz wchodził w nasze małżeńskie rzeczy? Ja kocham swojego męża, robię wszystko, co jest potrzebne w domu. Jakieś insynuacje. Ale zaczęłam myśleć. Jesteśmy kilka lat po ślubie i bardzo chcemy mieć dziecko i nie mamy dziecka. Coś jest na rzeczy. Więc pewnego razu wzięłam męża i powiedziałam, kochanie, ja już wiem, co ja robię w stosunku nie tak. Ty jesteś inny ode mnie i ja cię oceniam, i ja cię krytykuję, a ty jesteś Bożym pomazańcem. To ja dzisiaj cię przepraszam. I napisała mi, tej samej nocy zaszła w ciążę. Powiedziała, niedługo będę rodzić. Wiecie? Tak niewiele czasami trzeba. Tak niewiele trzeba, żeby dokądś dojść. Żeby przeżyć przebudzenie. Prawda, Jurku? Żeby przeżyć przebudzenie. Kochani, będziemy czytać dzisiaj słowo. O, właśnie. Rekwizyt. Będziemy czytać dzisiaj słowo z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Bardzo znane słowo, chociaż dawno już z tego miejsca nie słyszałem kazania, ale słowo bardzo znane, więc postaram się być jednak kontrowersyjny. Mogę? Nie ukamionujcie mnie, będę trochę kontrowersyjny. Od pierwszego wersetu. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec! Wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. A on zaś, odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Czy to jest słowo do Kościoła, czy może do wszystkich ludzi? Myślę, że bardziej do Kościoła, prawda? Mowa jest o tych, którzy czekają na przyjście oblubieńca. Czyli mają świadomość, że on jest, mają świadomość, kim on jest, mało tego, oczekują go, czyli mają pozytywne nastawienie do oblubieńca, tak? Oni chcą z nim być. Oni chcą być oblubienicą. Ale było 5 mądrych, 5 głupich panien. Nikt nie chciał być głupią panną, ale czasami człowiek nie chce kimś być i jest. Czy nie? Wiecie, moja babcia miała, ja nazywam to chykawkę. To coś innego niż czkanie, podobne, ale to jest coś takiego, że tak jakbyś nabierał powietrza w czasie mówienia, takie chykanie. Bardzo nieprzyjemnie to wygląda, a jeszcze nieprzyjemnie się to wykonuje, tak? I zawsze śmiałem się z babci. Babciu, co ci się stało? Aż mi się stało. I zacząłem, tak, i myślę sobie, o ratunku. Nie spodziewałem się, że mam te same geny. Nie spodziewałem się, że mam tą samą przypadłość. Nie ujawniała się wcześniej, ale później się ujawniła. Ponieważ pochodzę, mam jakąś część genów babci. I sobie pomyślałem, to nie jest ciekawe. Myślałem, że jestem taki super i nagle mówię do kogoś i jest mi nieprzyjemnie. Myślę sobie, to tak nie powinno być. I jakby chcę to zatrzymać, to jeszcze bardziej. Po prostu nie rozumiem tego. Nie mogę nad tym zapanować. Jest to złe. Ale to nie jest czkawka, to jest zupełnie coś innego, tak? Wiecie? Więc czasami myślimy, że czegoś, że jesteśmy inni, niż naprawdę jesteśmy. Więc musimy przejść pewien test. Musimy stanąć w pewnej sytuacji, gdzie Bóg pokaże nam, jacy naprawdę jesteśmy. Możemy się wtedy denerwować, ale co to da? To jeszcze gorzej. Więc najlepiej wyciągać wnioski, tak? Uczeń to jest taka osoba, która musi analizować, przeżywać pewne rzeczy i wyciągać wnioski. To się uczy. Jak nie wyciąga wniosków, to tak mówią, że taki, że człowiek to jest i przed szkodą, i po szkodzie głupi, tak? Bo nie wyciągnął wniosków. Potrzebujemy więc wyciągnąć wnioski. Czym się różniły panny mądre od głupich? Wiecie, czym się różniły? Obie grupy czekały na oblubieńca. Ten sam cel. Obie grupy wyszły, czyli wykonały jednak coś, tak? Mało tego, zgromadziły się w pewnym miejscu i były gorliwe przy drodze, tam, gdzie on będzie przechodził, żeby natychmiast go spotkać. Ale on czekał. Na co czekał? Bo o czymś wiedział. Tu jest szklanka wody. Ktoś, kto tu ją postawił, nie wiem kto. Dziękuję. Bierz miał zapłatę. Ale na razie to powiem negatywnie. To był człowiek, który nie chciał wody rozlać. Dlatego nie dolał do końca. Bo jeżeli niesiesz pełną szklankę wody, może to tak na starość tylko jest. Ale nie sądzę. Myślę, że nie tylko starsi ludzie, kiedy weźmiesz szklankę wody pełną, to im bardziej chcesz ją donieść, to rozlejesz. Jak mam gości, czasami zrobię do filiżanki, lubię kawę w filiżankach, pamiętajcie. Dla mnie to filiżance i to ładniej. Więc moja żona już mnie gromi, ale ja lubię. Znaczy nie jak gromi, tylko w filiżanki. I czasami jak niosę, to później muszę położyć serwetkę czy chusteczkę na spodek, bo jak się podaje w samej filiżance, to tylko pół kawy. Tak? Jak jest z podstawką, to cała kawa. Pamiętajcie. Więc na spodek daję chusteczkę, bo rozleję. Bo rozleję. Więc zabezpieczamy się, nie dolewamy. Bo nawet jak teraz, o rozlałem. Ale jakbym tak mniej pochuśtał, to bym nie rozlał, tak? To bym nie rozlał. Więc wydawałoby się na początek, że mądrzejsze były te, które nie zabrały pełnej banieczki oliwy. Tak? No bo bezpieczniej. Lżej, nie rozleje się. A jeżeli naczynie jest pełne, tak? I pochylisz się nad kimś, to co możesz zrobić? Ulać na niego, tak? Bo masz pełno, poszyjkę. Jeżeli masz olej, a jeżeli jesteś wypełniony olejem, to nagle ma tłuste ubranie. A wiemy, że nawet dobre środki nie zawsze tłuszcz piorą dobrze. Więc żeby być takimi akuratnymi w kościele, niektórzy nie chcą być pełni. Chcą być tylko troszeczkę, z umiarem. Starczy, jak przyjdzie Pan. Ale te mądre, które z początku wyglądały jak głupie, nabrały pełno, ile się da. Więc może jak się pochyliły nad kimś w potrzebie, to z nich wyleciało. Olej wyleciał. Ktoś mówi, pobrudziłeś mnie, albo otłuściłeś. A może po naczyniu trochę pociekło. Też nie było ciekawie. A może jak teraz lampę zapalić, jak się troszeczkę rozlało, jak zapalisz taką lampę, to cała lampa może się palić. Możesz pożar spowodować. Więc w początku wygląda na to, że głupi są mądrzy, a mądrzy głupi. Tak? W mojej perspektywy tak to wygląda. Ale kiedy Pan nie nadchodził, a lampy płonęły, to olej się spala. I nagle te, co miały pełno, poszyjkę, pokorek, miały tego oleju mniej, tyle co trzeba. A tamtym zaczęło brakować. zaczęło brakować. Nie brakowało wam nigdy? Kiedy przychodzi problem, kiedy się zdenerwujesz, kiedy Bóg nie odpowiada na twoją modlitwę, ile masz oleju w sobie? Ile masz ognia w sobie? Kopcisz? Wiecie, jak człowiek zaczyna oszczędzać, mieliście lampy naftowe? Jak skręcisz knot, żeby tylko troszeczkę się tak tliło, to kopci czy nie kopci? Kopci jak 150. Musisz myć tą szybkę, tak? Więc musi być odpowiedni płomień, żeby nie kopciło. Ale spala więcej oliwy czy nafty. Więc ludzie przykręcają i co taki chrześcijanin robi? Kopci. I to tak kopci, że kopci. I nagle zamiast w domu mieć świeże powietrze, to masz zapach kopcia, tak? Czy kopciucha. Ponoć mamy podpisaną już ustawę, żeby mułku i tego flotu, czyli miału węglowego, pyłku węglowego nie sprzedawać, żeby ludzie, i pójdzie węgiel do góry, cel jest taki, żeby ludzie palili gazem. Dlaczego? Bo węgiel kopci, a gaz nie kopci. Takie jest wytłumaczenie. Szczytne. Nie wiem jak dla kieszeni, ale dla ekologii tak. Więc tacy ludzie kopcą. Jak kopcą? Czepiają się. Czepiają się. Nie czepiają się ludzie? Czepiają się. Osądzają, dyskutują, są najmądrzejsi. Nie rozumieją, że miłość buduje, a brak miłości rujnuje, tak? Więc nie rozumieją tego. Niby chcą dobrze. Wyszli na oczekiwanie oblubieńca. Oczekują, ale kopcą. Nie mają w sobie pełności. I nawet jak oszczędzają, to i tak, kiedy przyjdzie Pan, zaczyna im brakować. Możemy mówić o tym przejściu Pana, kiedy przyjdzie, albo o dniu naszego odejścia do wieczności, a możemy mówić o problemie, który nadchodzi. I wtedy okazuje się, czy masz w sobie olej, czy nie masz. Czy masz w sobie namaszczenie, czy nie masz. Ale mądre panny to te, które na początek wyglądały się takie nieporadne, za bardzo zapobiegliwe, za bardzo troszczące się, wzięły tak dużo, a po co tyle? Ale kiedy oblubieniec długo nie nadchodził, one ciągle miały. Ale nie miały tyle, żeby innym użyczyć. Miały tyle, żeby starczyło dla nich. Tak? Co się stało? Wszystkie zasnęły, tak? Czy nie? I mądre, i głupie zasnęły. Co Biblia mówi o zaśnięciu czy o spaniu? No jest, różne rzeczy mówi, tak? Ale mówi między innymi to, Pan Jezus to powiedział, że kiedy gospodarz domu, mocarz, śpi, to kto przychodzi? Złodziej podkopuje dom, mocarza wiąże i grabi jego dom. Zabiera wszystko, co ma. Dlaczego? Bo mocarz jest związany, ponieważ spał. Tak? Mówimy tutaj o różnych porażkach, o błędach, a nawet o grzechach. Tak? Grzechów ich i nieprawości, czyli jest różnica między jednym a drugim, ale coś się wydarzyło. Skoro i mądre spały, i głupie spały, to znaczy, że ani jedne nie były doskonałe w swoich uczynkach, ani drugie nie były doskonałe. Zasnęły. A kiedy zasnęły, to przyszedł ten zły i każdego z czegoś okradł. Nie okradł was nigdy? Nie okradł. I byłem wściekły. Ale było po ptakach, bo mnie okradł. Musiałem z tym walczyć. Musiałem, i tu przypomina mi się takie świadectwo brata Kozłowskiego z Oleśnicy jeszcze. Pamiętam, to on mi opowiadał, że była u nich pewna kobieta. Przychodziła na nabożeństwo i zawsze modliła się na początek tą samą modlitwą. Czy kobieta, czy facet, już nie pamiętam. Osoba. I modliła się tak. Panie Boże, taki pusty jestem, czy pusta. Napełnij mnie. I Duch Święty ją napełnił. I halleluja. I szło już. Modlitwa później dalej szła. I po pewnym czasie, kiedy ta osoba wstała i zaczęła się tak modlić. Panie Boże! I wstał jeden z braci. I powiedział tak. Panie Boże! Nie napełniaj dzisiaj. Bo ten człowiek ma w sercu dziurę. I co dajesz, to ucieka. Więc co nabożeństwo musisz napełniać? Niech najpierw załata dziurę, a później napełni. I było szok w kościele. Człowiek został napomniany, ale ten, kto się tak zawsze modlił, poczuł się napomniany. I wiecie, co zrobił? Załatał dziurę. Załatał dziurę. Więc kiedy ja zasnąłem i kiedy diabeł przyszedł i mnie okradł, to się wkurzyłem na niego, zdenerwowałem się. Ale wiecie, co jeszcze zrobiłem? Zacząłem szukać przecieku. Gdzie mi ucieka? Gdzie brak czujności? Co muszę załatać? Co muszę zrobić? Gdzie muszę stanąć w wyłomie, żeby diabeł mnie dalej nie okradał? Bo on lubi chodzić tą samą drogą. A jeżeli znajdzie inną drogę, to naprawię tam też. I w końcu już nie będzie miał którędy przejść. Bo ja nie chcę przegrywać. I Kościół nie może przegrywać. Więc powinniśmy naprawiać rzeczy. Wiecie, co, o czym wam mówię? Że i dobrzy spośród nas, i ci mniej dobrzy, zasypiamy. I diabeł nas okrada. I albo sobie powiemy, mogę popatrzeć na Halinkę, no Halinka, gdyby była taka święta, to by nie chorowała, tak? Do mojej Halinki też mogę tak powiedzieć. Każdemu można łatkę przyczepić, bo nie jesteś w jego skórze. Łatwo widzieć gdzieś czyjeś niepowodzenie, ale każdemu zdarza się zasnąć. Wiecie, Bóg mnie kiedyś budził, powiedział mi tak, będę cię trenował. Powiedziałem, okej, chcesz mnie do służby, to wtedy mnie trenuj. Tylko nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. I mi powiedział, a teraz będę cię budził w nocy, w środku nocy i będziesz musiał się modlić godzinę czasu. No to prosta rzecz, jak słuchasz. Ale wiecie, Bóg mnie zaczął budzić o 2 w nocy, kiedy najlepiej się śpi. Wstawałem, klękałem i po 5 minutach zasypiałem. Ale wiedziałem, że byłem przekonany wewnątrz, że mam się modlić. To była świadomość, tak? Więc podrywałem głowę. Ale wiecie, jak człowiek tak zaśnie, a głowę masz do góry, to wiecie, co głowa robi? Leci na dół. I to tak leci, że nadrywa sobie tu coś. Cały dzień cię później boli. Więc siadałem po turecku, bo nogi bolą, nie zaśniesz. A guzik, prawda, w nocy zaśniesz. I mówiłem, Panie Boże, zabiję się, kark mi się złamie. Po prostu ja nie umiem. Ty mi mówisz, budzisz mnie, mam się modlić i chcę modlić się. Zaczynam i co ja zrobię? Duch ochoczy, ale ciało mdłe. Wybacz mi albo daj mi posilenie. A Bóg powiedział, posilenia to ja ci nie dam. Ale możesz modlić się chodząc. Mamy 4-metrowy przedpokój, chodziłem tam i z powrotem. Faktycznie na chodząco trudniej zasnąć. Na stojąco można, ale na chodząco trudniej. Więc wiem, że ludzie zasypiają, nawet jak mają zadanie, kiedy czuwasz i wydaje ci się, że nie śpisz, tak? Cię niedawno położyłem się, właśnie na tym obozie położyłem się, 5 minut tylko. I wstałem, mówię, halleluja, 5 minut jestem jak nowonarodzony, tak? A oni mówią, 1,5 godziny. Niemożliwe, nie spałem. Tak, możesz sobie gadać, że nie spałeś. Nie pamiętasz, kiedy spałeś. Pamiętasz, kiedy nie spałeś, a to było 5 minut. A reszta spałem. Wydawało mi się, że nic nie spałem. Spałem. Aha, czyli śpimy. Każdy z nas zasypia. Tylko widzisz, możemy się teraz punktować i możemy do siebie przychodzić w różnoraki sposób, mówić, słuchaj, zasnąłeś. Tylko, drodzy, popatrz, ile kto ma oliwy. Ile kto ma oliwy. Bo są ludzie, którzy są ostrożni, nie nadużyje. Nie powiem złego słowa. Nie wyskoczę jak Filip z konopi gdzieś tam na ulicy się o kogoś modlić, tak? Będę się modlił o te rzeczy, które no, według Biblii można się modlić, albo wypada, albo przynajmniej jest szansa na jakikolwiek sukces. No to wtedy to każdy może się pomodlić, tak? Ale kiedy modlisz się i nie ma nadziei, ale wiesz, że u Boga wszystko jest możliwe i zakładasz, że może ci się nie udać, tak? To już nie wszyscy chcą. No bo nasze dobre imię, nasz imidż, przecież reprezentujemy nie tylko siebie samego, ale Króla Niebieskiego, Boga Wszechmocnego. Nie możemy Go zawieść. I wiecie, i właśnie wtedy Go zawodzimy. Bo kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to grzeszy? A jeżeli w Chrystusie Jezusie darowane nam zostało wszystko, co darowane? Wszystko, co jest potrzebne do czego? Do życia, ale też do pobożności. A co to jest pobożność? Pobożność to jest normalne życie chrześcijańskie. To jest uzdrawianie, to jest wyganianie demonów, to jest niesienie pomocy, to jest pocieszanie. Czy to jest pobożność? To jest pobożność, to jest dużo więcej rzeczy, ale między innymi to. Czyli chrześcijanin został powołany do pewnej aktywności, która nie zawsze się kończy sukcesem. Ale świeckie przysłowie mówi, ćwiczenie czyni mistrza. Bo jeżeli pracujesz, jeżeli operujesz, to co się dzieje? Nabywasz umiejętności. To tak jakby oleju ci przybywało, a nie ubywało. Zaczynasz jaśniej świecić i ludzie przychodzą do tego światła, bo masz cel. Jeżeli mamy teraz tydzień pozytywnej inicjatywy, wiecie, tak sobie myślałem, co bym powiedział do was, gdybym chciał was zachęcić na ten temat. Chciałbym powiedzieć o tym chłopcu, który przyjechał. On powiedział, w zeszłym roku straciłem. Rodzice mi nie dali kasy. Nie pojechałem. Wszyscy przeżyli. Dzisiaj są przemienieni. Są inni. Jak się, wiecie, jak ja patrzyłem na nich, oni się modlą ręce do góry i po prostu, i oni są z Bogiem. Ich nic nie rozprasza. Dzieci biegają, nikt im nic nie przeszkadza. Po nogach to cofnie nogę i dalej się modli. Nie zwraca uwagi na te dzieci. Powiedziałem, Boże, ja takiego kościoła dawno sobie życzyłem. Tak chciałem. I ten człowiek młody powiedział, przyjechałem z nastawieniem. Powiedział, wujek, czy możesz się o mnie modlić? Ja przyjechałem tu z nastawienia, nie chcę stracić. Ja nie chcę odjechać taki sam, jak przyjechałem. Ja przyjechałem, żeby Bóg mnie zmienił. I wiecie, że Bóg go zmienił? Zaraz na początku obozu. On przeżył takie rzeczy z Bogiem, że on później chodził, oczy jak 5 złotówki, modlący się, radosny, każdego ściskał, każdego zachęcał. Tym zostałem zbudowany. Czyli Bóg odpowiada na pragnienie, przychodzisz zachęcony i nie mówisz, nie da rady. Nie przekreślaj tego, co Bóg ci zlecił. Da radę. Da radę, Bóg chce cię użyć. Bóg chce do ciebie mówić i Bóg chce ciebie burzyć. Więc drodzy, kiedy zaczynamy stawać Bogu do dyspozycji, to wcale nie tracimy. Kiedy człowiek zaczyna być przez Boga używany, to wiecie, co się pierwsze robi? Zaczyna się Bogiem zachwycać, bo odkrywasz Boga na nowo. Odkrywasz Boga na nowo. I nagle nie jest ciężko ci się modlić. Nagle zaczynasz o Bogu myśleć. Więcej niż do tej pory. Zaczynasz czytać Boże Słowo i nie jest dla ciebie przykre. I mało tego, rozumiesz je jeszcze głębiej niż do tej pory. Czyli nabierasz oleju. Ale jeżeli przychodzisz i nie masz fascynacji Bogiem, tylko mówisz, no tak, ten zrobił to, ten zrobił tamto, a ten spał, a to dziecko to było takie nieogarnięte, a młodzież to w nosie dłubała. No i co? Jak odchodzisz? Jaki zbudowany do domu? Ile tego oleju? A może to dziura w sercu? A może coś uciekło? A może to nie jest tak, jak powinno być? Więc drodzy, Jezus mówił o czymś, co nadchodzi. O oblubieńcu. O oblubieńcu, który niekoniecznie nadchodzi na to, że przejdzie koniec świata, ale nawiedza swój lud. Wiecie, on przychodzi, żeby nawiedzić swój lud. A jeżeli nawiedza swój lud, to przychodzi z darami, bo kiedy on cię powołuje, kiedy cię zleca, to daje ci wyposażenie. Tak jest nasz Bóg. Więc dostaliśmy wyposażenie. Tylko niektórzy mają więcej, niektórzy mniej. Warto teraz uzupełnić swoje lampy, tak? Warto dolać tutaj więcej, tak? Dolać do pełna. Po co? Żeby można było użyć. Po to, żeby można było tym żyć. Więc nagle masz w sobie zasoby. I chociaż dajesz, patrzysz, że ci nie brakuje. I nagle nie krytykujesz ludzi, tylko zaczynasz ich kochać. I rozumiesz serce Jezusa, który grzesznika miłuje, ale grzechu nie lubi, nienawidzi, ale grzesznika miłuje. Tak? W Kościele często krytykujemy grzesznika. Chcemy go przywieźć do jakiegoś stanu przez krytykę. Wiecie, że to słabo działa? Bo im bardziej kogoś krytykujesz, tym bardziej niszczysz jego motywację i jego zrozumienie albo poczucie, że on jest w stanie coś zrobić. Skoro jestem nieudaczny, no to po prostu jak to już chyba tak muszę tylko siedzieć, nic nie zrobić. Ale staraj się go zmotywować, staraj się go zachęcić. Jeżeli to zrobisz, to ten człowiek zaczyna żyć i dochodzi do miejsca, gdzie wie, że grzech nie popłaca, że grzech jest zły, że grzech ogranicza, że grzech oddziela cię od Boga, tak? Zły. Drodzy, czy ludzie jednak do końca są, czy zdają sobie sprawę? Popatrzcie, nie do końca te głupie panny sobie zdawały z tego sprawę. Wiecie, czym one żyły? Świadomością miłosierdzia chrześcijańskiego. Tylko nie rozumieją, że nie zawsze to może zadziałać. Jak zadziałały? Przyszły i powiedziały, no tak, oblubieniec przychodzi, ale nam nie starczyło oliwy. Więc użyczcie nam swojej. I można takiemu odmówić, czy nie? Można. A czasami nawet trzeba. Nie, żeby kogoś wpędzić w potępienie, ale jeżeli ty oddasz swoją część, patrzcie, co te mądre powiedziały. Jak wam oddamy chociaż trochę, to nie starczy ani nam, ani wam. I nikt nie wejdzie. Więc co to za solidarność? Nikt nie wejdzie. Ja cię. Proroczy akt, patrzcie. Halleluja. I patrzcie, jak to ciężko teraz unieść, tak? Staram się. To jest proroczy akt. Bierzemy to. Dolano nam do pełna. Jestem już zmotywowany. Dolano do pełna. Rewelacja. Więc czasami trzeba odmówić i powiedzieć nie. Nie. Bo tak jest, że jeżeli człowiekowi łatwo przychodzi, Biblia też powiada, Salomon powiedział, że majątek łatwo zdobyty, to co się z nim dzieje? Łatwo bywa, czy szybko bywa, trwoniony. Ale ten, który gromadzi sukcesywnie, to pomnaża swój majątek. Rozumiecie? Więc najwyższy czas, żeby niektórzy zabrali się za siebie i zaczęli zdobywać. Zaczęli iść do przodu. Zaczęli brać. Pomnażać. Bo jeżeli tylko polegasz na tym, że ktoś ci będzie wkładał, to nie bardzo. Wiecie, byłem teraz w takim kościele w centralnej Polsce w zeszłym tygodniu. I wiecie, co mi powiedział jeden człowiek? Lider z kościoła. Tak blisko współpracujący z pastorem. Powiedział, wiesz co, nasz kościół jest dosyć duży, mniej więcej naszej wielkości tego zboru. I spora część ludzi jeździ na różnego typu konferencje. Nie wiem, skąd oni mają pieniądze, ale jeżdżą prawie na każdą konferencję chrześcijańską. Ale kiedy organizowaliśmy wydarzenie, to nikt z tych, którzy jeżdżą, się nie zgłosił do pracy. Oni jeżdżą tylko, żeby im dano za darmo. Oni nic z tym nie robią. Ale właśnie ci najochotniej stanęli do pracy, którzy może rzadziej wyjeżdżają. Nie, ja nie chcę krytykować tych, co jeżdżą na konferencji, nie zrozumcie. Tylko chciałbym, żebyście zobaczyli pewną zasadę, czy sposób zachowań, tak? Że to wcale nie przekłada się na służebność, gotowość do służby, jeżeli ktoś jeździ na konferencję. Kiedy ja jadę na konferencję, to uczę się, zdobywam i chcę to przełożyć natychmiast na działanie, tak? Kiedy mieliśmy człowieka, który uczył nas, jak uzdrawiać, to natychmiast zaczęliśmy robić zespoły i modlić się o uzdrowienie, żeby nauczyć się tego, jak to działa, tak? Więc chcemy uczyć się, ale niektórzy przychodzą i jadą do domu i siedzą i tylko krytykują. Tam to się działo, tu się nie dzieje. Ale kiedy robi się jakieś wydarzenie, tak jak nasza młodzież i nasz Kościół robi, to często ludzi nie ma. Każdy ma swoje, tak? Jak to było, jeden pojął swoją żonę, tak? Inny kupił woły, inny rolę. Jak kupował woły, to nie wiedział, co kupuje, kota w worku kupował. A jak się żenił, to co, żenił się z pierwszą lepszą? Nie chodzili, nie znali się wcześniej? Nie możemy, miejmy za usprawiedliwionego. I wtedy gospodarz wesela mówi, nie wejdą. Nie wejdą. Idźcie między opłotki i przymuszajcie, tak? Czyli tamci nie chcieli, chociaż zaproszenie mieli. Każdy ma jakąś wymówkę. Każdy. Ale jeżeli staniesz Bogu do dyspozycji, jeżeli staniesz Kościołowi do dyspozycji, to Bóg wypełni cię olejem i będziesz używany, bo On chce cię użyć, bo On ci dał wszystko, co jest ci potrzebne do życia i do pobożności. Słowo Boże mówi do nas, więc czuwajcie, bo nie znacie ani dnia, ani godziny, kiedy Pan wasz przyjdzie. Więc ja chcę czuwać. Ja chcę być gotowy. Ja nie chcę pozwolić, żeby zranienie czy jakieś niepowodzenie nie zatrzymało mnie w miejscu bezczynności. Teraz to już mam wymówkę. Zmodliłem się, Panie, do Ciebie i mnie nie wysłuchałeś, więc ja się na Ciebie obrażę. Tylko co Ci to da? Tylko strata, tak? Ale jeżeli powiesz, teraz mi się nie udało, ale i tak mi się kiedyś uda, tak? I tak mi się widzieliście, jak dziecko się uczy chodzić? Jak jest zbudowane? Najczęściej dziecko ma ładny, zaokrąglony tyłeczek. Ma dużo tłuszczu. Jak wstaje, zrobi parę kroków i klaps i wcale go nie boli, bo ma dobrą amortyzację. Później to znika i później się zakochujemy w sobie, bo każdy ma tyle, ile trzeba. Ale dziecko ma nadmiar. Dlatego, że jak klapnie, żeby go nie bolało. Bo ono musi wstać i znowu zrobić parę kroków, znowu klapnąć, a później znowu, aż w końcu chodzi. Gdyby przy pierwszym razie powiedziało, nie daję rady, upadam, nie będę już nigdy chodzić, to chyba by to nie było okej. Byśmy mieli samych inwalidów. A tak, dzięki temu ludzie chodzą i sobie radzą, tak? Kościół doszedł do miejsca, aby być mądrymi pannami. Mądre panny na początek wyglądają nie okej. Chcą za dużo. Biorą pełno. Rozchlapują. Rozlewają, tak? Bo tak noszą. Ale wiecie, Bogu zależy na tym, żebyśmy byli pełni. Nie żebyśmy mieli namiastkę, żebyśmy byli pełni. Nauczymy się w końcu nosić tak, że nie rozlejemy. Że damy tam, gdzie trzeba. Ale nawet gdybym z tej pełnej szklanki miał rozlać trochę, to i tak doniosę więcej niż miałem z początku nalane, tak? Czyli jest zysk. Bierzmy to. Bóg naprawdę chce do nas mówić. I Bóg naprawdę chce nas używać. Bo On przyszedł ze swoją potężną miłością do nas. Przyszedł. Kiedy Bóg mi powiedział, będziesz głosił to słowo, powiedziałem, Boże, czy jest tak oklepane słowo? Bóg powiedział, ale będziesz kontrowersyjny. Nie wiem, czy byłem, ale starałem się. Chcę wam powiedzieć, że nie ten jest mądry, kto na początku się wydaje być mądrym. Nie początek zbawia, tylko od koniec. Na końcu dowiemy się, komu starczyło sił, komu starczyło wytrwania, komu starczyło namaszczenia, kto poszedł dalej, bo niektórzy się wykruszają po drodze. A Bóg chce, żeby Boży Kościół funkcjonował i bramy piekielne go nie przemogą. A kiedy to wezmę, to i w moim domu będzie lepiej, i w domu moich dzieci będzie lepiej, i moje prawnuki będą się miały dobrze, jak dożyję. Kochani, bo Bóg jest dobry. Takiego Boga znam i takiego kocham. I takiego kocham. Pomodlimy się teraz na zakończenie, żeby Bóg użył każdego z nas, każdego, do tego, aby ten tydzień pozytywnych inicjatyw się udał. Żeby ludzie usłyszeli Ewangelię. Nie chodzi tylko o wzrost naszego Kościoła. Wiecie, o co chodzi? O zbawienie grzesznika. O to, żeby ludzie wyszli z pewnej zapaści. Żeby ludzie byli usłyszani, kiedy wołają ze swoich grobów: nie chcemy już być martwi. Nie chcemy już być w problemie. Kto przyjdzie mi, będzie zwiastował Ewangelię? Kto mi powie? Kto mnie poprowadzi? To my. To my będziemy ich prowadzić. Więc Bóg użyje. Mało tego, będziemy się też modlić o to, żeby te miejsca, które są jeszcze nieobsadzone, żeby znaleźli się wolontariusze. Wolontariusze. Ja nie wiem, czy to jest wolontariat tak naprawdę, bo nie wiem, tak z kontekstu wynika z Biblii, że Bóg długów nie ma, tak? Bóg płaci swoje rachunki. Więc tak naprawdę to nie jest wolontariat, bo wcześniej czy później dostanie zapłatę. Dostanie zapłatę. Ale tak po ludzku rzecz biorąc, nie będziemy wam płacić kasy, ale żeby zjawili się ludzie, którzy staną w miejscach, gdzie jest ich potrzeba. Niech staną w wyłomie, żeby wszystko, te wszystkie tryby chodziły. Jak? Dobrze, sprawnie. Stajemy? Halleluja. Potężny Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty nawiedzasz swój lud, że jesteś Bogiem ogromnego serca i Bogiem hojności. Dziękuję Ci za to, że Ty kochasz każdego człowieka, ale bardzo cieszysz się, kiedy jesteśmy przepełnieni, ociekający, kiedy, Panie, jesteśmy nasyceni, kiedy możemy innym dawać z tego nadmiaru, który mamy. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie, że Ty czynisz z nas mądre panny, że Ty, Panie, stawiasz nas w miejscu użyteczności, że Ty przygotowałeś w tym miejscu, w mieście ludzi, którzy krzyczą, płaczą i oczekują objawienia się Synów Bożych. Panie, spraw, byśmy do nich dotarli z miłością, z objawieniem, nie z potępieniem, ale z zachętą. Panie, niech Twoje światło i Twój ogień ich dotknie. Niech będą przepełnieni. Niech będą, Panie, narodzeni na nowo. Niech zaczną nowe życie. Niech Boży Duch ich dotyka. Modlę się, Panie, daj każdemu z nas odwagę. I spraw, Boże, żeby ci, którzy tu są i ci, którzy będą, i ci, którzy będą się angażować, spraw, że widzieli owoce swojej służby. Panie, niech będą dotknięci i nasyceni. Niech będą zachęceni, zbudowani ich będzie relacja, niech nie będzie współzawodnictwa, ale niech będzie zainteresowanie. Panie, niech ludzie, którzy się podejmą działania, niech robią to dobrze. Niech nie zasypiają, niech nie myślą o sobie, ale niech myślą o tych, dla których mają służyć. Panie, w te puste miejsca, które są jeszcze nieobsadzone, poślij ludzi. Ja wierzę, że oni sobie dadzą radę. Ja Cię modlę się, Panie, daj im Twoje napełnienie, daj im Twoje wyposażenie, daj im swojego ducha, daj im swoje mocy, daj im swoje mądrości, Ojcze. Niech będą tymi, którzy żyją. Ojcze, którzy wykonują wolę Twoją i niech będą zachęceni do dalszej służby. Ja dziękuję Ci, Panie, za to, że mamy wśród nas weteranów, którzy bieg dobrze wykonują. Służą już wiele lat i ciągle są aktywni i ciągle są do dyspozycji. Panie, ja dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, Boże. Niech będą błogosławieni, Panie, i niech przez ich życie dotrze do nas wieść, że Ty płacisz swoje rachunki. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Niech Twoja łaska się pomnaża nad każdym z nas. Ja dziękuję Ci, Panie, za pastora Jana, za to, że jest dla nas zachętą, że jest zawsze wtedy, kiedy trzeba, że zawsze służy pomocą, radą. Panie, i nie tylko tym. Dziękuję Ci za naszego pastora. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jest chętny i ochotny. Dziękuję Ci za młodych, którzy stają do dyspozycji. Dziękuję Ci, Panie, za każde serce. Niech Twoje namaszczenie na nas pozostanie. Panie, chcemy widzieć Nysę przemienioną. Chcemy widzieć Nysę przemienioną. I chcemy widzieć ludzi uzdrowionych. I chcemy widzieć ludzi zachęconych. I chcemy ludzi z rozwiązanymi problemami widzieć. I chcemy widzieć, Panie, Twoje życie w nich. I chcemy widzieć, jak ich smutne oczy zamieniają się w oczy radosne. Jak ich głowa idzie do góry. Jak ręce idą do góry. Panie, ja Cię błogosławię. Ojcze, ja Cię błogosławię. Ojcze, ja Ciebie czczę. W imieniu Jezusa. Spraw, Panie, żeby para nie poszła w gwizdek, ale żeby para poszła w tłoki. Niech to dzieło, które będzie teraz wykonywane, przyniesie plon. I niech Twoja chwała się objawi w całej mocy. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Na koniec Wam powiem, siadajcie może chwilkę. Byliśmy teraz na pogrzebie i żona pastora z Wałbrzycha składała mi świadectwo, jak umarła jej mama. Powiedziała tak, bo my niedawno pochowaliśmy naszą mamę. I pytałem się, jak przeżyliście to. I ona powiedziała, nadzwyczaj dobrze. Dlatego, że mama chorowała 2,5 roku i było coraz gorzej z nią. I ja nie wiem, co to była za choroba, ale skóra jej tak popękała, że mięśnie było widać. Skóra tak popękała. I powiedziała, lekarze się dziwili, pielęgniarki się dziwiły, bo ona leżąc tam w łóżku, podnosiła te ręce i chwaliła Boga. A to bolało, wiecie, jak tak naciągniesz popękaną skórę, to pęka tak, jeszcze bardziej, tak? I powiedzieli, niech Pani tak nie robi. Ona mówi, ale mi to stwarza przyjemność, że ja do Boga wyciągam ręce, tak? Przecież normalnie człowieka jak boli, to jak najmniej ruchu, tak? A ona powiedziała, nawet jak umierała, to miała ręce do góry wyciągnięte. I chwaliła Boga i się cieszyła. I pytała swoich wnuków, czy już przyjąłeś Pana Jezusa? Czy twoja relacja z Jezusem jest dobra? I kiedy wnuk powiedział tak, to idź błogosławiony. To już wszystko. Następny. I powiedziała, tak dobrze przeżyliśmy, bo ona ze wszystkimi się pożegnała. Każdego pobłogosławiła. I chore ręce nie przeszkadzały, aby podnosić je do Boga. Wiecie, chciałbym was tym zachęcić. Nie chcemy mieć chorych rąk, ale chcemy zdrowe ręce podnosić, tak? I was Bóg błogosławi.